Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież zachęca Francuzów do troski o powołanie, a Kubańczykom udziela jubileuszowego odpustu.
Kościół spieszy z pomocą powodzianą w Pakistanie.
Indie uczciły stulecie urodzin swej pierwszej świętej siostry Alfonsy.
13 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Należy sobie życzyć, aby liczni młodzi nadal odkrywali w tym sanktuarium powołanie do porzucenia wszystkiego i szli za mistrzem, który nigdy nie zawodzi. Czytamy w papieskim przesłaniu na przypadający w niedzielę odpust w paryskiej katedrze Notre Dame. W imieniu Ojca Świętego wystosował go nuncjusz apostolski we Francji, arcybiskup Luigi Ventura. Wspomniał on o problemie powołań, nawiązując do niedawnych święceń kapłańskich. W tym roku były one dramatycznie skromne. W całej Francji dla 95 diecezji wyświęcono jedynie 83 neoprezbiterów. Wierni tymczasem zawsze będą potrzebowali posługi kapłanów, przypomina papieskie przesłanie. Wskazuje ono również, że doskonałym obrazem naszej przyszłości, jutrzenką Kościoła triumfującego jest Maryja w niebo wzięta. W niej lud pielgrzymujący znajduje przewodnika i oparcie dla swej nadziei, czytamy w przesłaniu Benedykta XVI.
Ojciec Święty udzielił odpustu zupełnego uczestnikom peregrynacji na Kubie kopii figurki Matki Bożej z Kobre. Benedykt XVI poinformował o tym w specjalnym przesłaniu skierowanym do kubańskich biskupów. Peregrynacja rozpoczęta 8 sierpnia potrwa do grudnia przyszłego roku i obejmie praktycznie całą wyspę. Stanowi ona etap bezpośrednich przygotowań do jubileuszowych obchodów 400-lecia znalezienia cudownej figury patronki tego karaibskiego kraju, Virgen de la Caridad.
Jak podkreślają komentatorzy, jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa religijna od czasów kubańskiej rewolucji. Towarzyszy jej przesłanie episkopatu, w którym zachęca się wiernych do pobożnego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z peregrynacją i tym samym do korzystania z papieskich odpustów. Biskupi podkreślają, że jubileusz dotyczy nie tylko znalezienia figury, ale i czterowiekowej obecności Matki Bożej w dziejach narodu, często naznaczonych cierpieniem, ale też kultem maryjnym, będącym nieodłącznym rysem kubańskiej tożsamości.
Jubileusz, tym razem 500-lecia, obchodzi także najstarsza diecezja Ameryki Łacińskiej, Santo Domingo. Także w tym przypadku obchody rozpoczęto 5 sierpnia uroczystą mszą z udziałem kardynała prymasa Nicolasa de Jesus Lopeza Rodriguez'a oraz nuncjusza apostolskiego w Dominikanie arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. Jedną z inicjatyw roku jubileuszowego jest peregrynacja we wszystkich parafiach stołecznej archidiecezji Krzyża Ewangelizacyjnego, mającego być znakiem duchowej i apostolskiej odnowy wiernych.
Kościół w Kolumbii potępił zamach terrorystyczny, do jakiego doszło wczoraj w stołecznej Bogocie. Potężna, 50-kilogramowa bomba, umieszczona w samochodzie, wybuchła tam nad ranem w pobliżu siedziby radia Caracol. Rannych zostało kilkanaście osób, są znaczne straty materialne. Podejrzewa się, że za zamachem stoją rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, które Kościół próbował skłonić do negocjacji z rządem.
Także tym razem, po potępieniu tego aktu terroru, episkopat zaapelował do jego autorów o odrzucenie przemocy i podjęcie pokojowego dialogu. Wzywamy ich, aby zamienili serca kamienne na serca z ciała, nienawiść na miłość, przemoc na przebaczenie, pojednanie i zadośćuczynienie, oświadczył sekretarz generalny kolumbijskiego episkopatu, biskup Juan Vicente Córdoba. Z kolei dyrektor Krajowego Sekretariatu Duszpasterstwa Społecznego, ksiądz Héctor Fabio Henao Gaviria, stwierdził, że zamach w znacznej mierze niweczy wysiłki na rzecz dialogu. Stąd potrzebna jest szczególna mobilizacja wszystkich sił społecznych opowiadających się za pokojem. Podobnego zdania jest sekretarz generalny Komisji Pojednania Narodowego, ksiądz Dario Echeverri González. W jego przekonaniu to wydarzenie może być bodźcem dla działań i manifestacji na rzecz pokoju w Kolumbii. Kraj powinien odczuć, że zwolennicy pokoju są większością, dodał ksiądz Echeverri.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Do dotkniętego katastrofalną powodzią Pakistanu docierają kolejne transporty pomocy humanitarnej zorganizowane przez Kościół katolicki. Tydzień temu zaapelował o nią Benedykt XVI, który prosił o międzynarodową solidarność z ofiarami klęsk żywiołowych w Rosji, Afganistanie i właśnie w Pakistanie. Przez prowincje Pendżab i Sindh przechodzi dziś fala kulminacyjna na rzece Indus, która miejscami rozlała się na szerokość prawie 30 kilometrów. Na rzekach runęły już wszystkie tamy. Poszkodowanych przez żywioł jest 14 milionów Pakistańczyków. Śmierć poniosło ponad 1,5 tysiąca osób. Coraz większe zagrożenie dla powodzian stanowi malaria oraz poważne dolegliwości układu pokarmowego.
Caritas Internationalis skierowała kilka transportów pomocy na tereny ogarnięte przez żywioł. Dostarczyła m.in. sprzęt do gotowania, środki higieny oraz śpiwory. Akcję humanitarną utrudnia skala zniszczeń i ponowne opady deszczu. Do wielu rejonów kraju nie ma dostępu. Fala powodziowa zmyła bowiem infrastrukturę drogową. W ciągu najbliższych 3 miesięcy do Pakistanu trafi pomoc Caritas za 5,5 miliona dolarów, szacuje katolicka agencja humanitarna. W historii Pakistanu obecna powódź jest największą klęską żywiołową, z jaką przyszło się zmierzyć mieszkańcom od ponad 80 lat.
Z kolei źródła kościelne donoszą, że rządowa pomoc humanitarna w ostatniej kolejności dociera do mniejszości religijnych. Przy dystrybucji pomocy dochodzi często do dyskryminacji chrześcijan. Kościół katolicki w Pakistanie otworzył dla poszkodowanych wszystkie swoje ośrodki, natomiast administracja rządowa nie przyjmuje powodzian w budynkach sobie podległych, obawiając się, że pozostaną w nich przez długi okres. Z kolei pakistańscy talibowie żądają zakazu dystrybucji pomocy ze źródeł zagranicznych.
100 tysięcy katolików oddało hołd pierwszej hinduskiej świętej. W setną rocznicę urodzin siostry Alfonsy przybyli oni do sanktuarium w Parananganam, miejsca, gdzie żyła i pracowała ta hinduska mistyczka. Hołd świętej oddała też prezydent Indii Pratibha Patil. Przemawiając do wiernych, podkreśliła potrzebę budowania dialogu międzyreligijnego. Doceniła też udział katolików w budowaniu harmonii społecznej, tak ważny, jak zauważyła, w obliczu rosnących fundamentalizmów, których jednym z ostatnich przejawów było obcięcie ręki katolickiemu wykładowcy przez islamskich ekstremistów.
Znaczenie świętej Alfonsy dla współczesnych Indii oraz indyjskich chrześcijan charakteryzuje biskup Mar Joseph Kalarangat, mówiąc: w kontekście trudności, które mają chrześcijanie w naszym kraju, kanonizacja siostry Alfonsy była jedną z nowych metod ewangelizacji Indii. Ten aspekt ewangelizacji pokazuje rolę cierpienia w życiu społeczności oraz konkretnego człowieka. Biskup Kalarangat dodaje: ona nigdy nie skarżyła się na cierpienie, modliła się do Jezusa, by cierpienia innych ludzi złożył na jej barki. Posiadała głębokie zrozumienie dla idei cierpienia. W czasie ostatnich uroczystości poświęconych siostrze Alfonsie, wierni w Kerali wspominali także dzień jej beatyfikacji. Liturgii beatyfikacyjnej w mieście Kottayam przewodniczył wówczas Jan Paweł II. Ksiądz Filip Natyalakat przypomina: używał w swym kazaniu słów z naszego rodzimego języka Malayalam. To bardzo piękne wspomnienia z uroczystości beatyfikacji. Siostra Alfonsa została kanonizowana w Rzymie przez Benedykta XVI w październiku w roku 2008. Dla Radia Watykańskiego z Delhi, Elżbieta Dziuk.
Zambijski kościół po raz kolejny wezwał do odrzucenia projektu nowej konstytucji. Już pod koniec ubiegłego miesiąca obszernie wypowiedział się w tej sprawie tamtejszy episkopat. Teraz głos zabrał metropolita stołecznej Lusaki, arcybiskup Telesform Pundu. W jego przekonaniu nowa konstytucja mocniej chroni uprawnienia rządzących niż prawa obywateli. Jej tekst jest za długi i zawiły. Brak w nim również odniesienia do niektórych podstawowych praw człowieka, zauważa arcybiskup Mpundu. Na początku września projekt konstytucji trafi do parlamentu.
Kenijscy chrześcijanie gratulują swym rodakom spokojnego przebiegu referendum konstytucyjnego. Wzywamy Kenijczyków, aby już nigdy więcej nie uciekali się do przemocy, by dać wyraz swym politycznym przekonaniom, czytamy w oświadczeniu Krajowej Rady Kościołów. Członkowie Rady przypominają, że choć projekt przyjętej w referendum nowej ustawy zasadniczej budził wiele zastrzeżeń, to teraz uznają oni wynik referendum. Liczą jednak, że zgodnie z obietnicami władz do konstytucji zostaną wprowadzone poprawki, aby mogła ona zadowolić również tę część społeczeństwa, która była jej przeciwna. Przypomnijmy, że główne zastrzeżenia zgłaszane również przez Kościół katolicki dotyczyły obrony życia i trybunałów islamskich.
Na 10 dni przed wyborami parlamentarnymi w Australii tamtejszy episkopat przypomniał swym wiernym katolickie kryteria oceny programów politycznych. Ponadto w wydanym z tej okazji oświadczeniu biskupi zwracają uwagę na szereg konkretnych kwestii, którymi powinni się dziś zająć politycy. Jedną z nich jest sytuacja aborygenów. To hańba, że rdzenni mieszkańcy naszego kraju żyją poniżej poziomu krajów trzeciego świata, czytamy w oświadczeniu episkopatu.
Problemem, któremu episkopat poświęcił osobny dokument, jest migracja. Jej regulacja stała się bowiem w tych dniach głównym tematem kampanii wyborczej. Dwie największe partie oświadczyły, że rezygnują z programu Wielka Australia, który zakładał zwiększenie liczby mieszkańców do 36 milionów w 2050 roku. Miał temu służyć wielki napływ migrantów, rzędu 300 tysięcy rocznie, czyli 1,5% australijskiego społeczeństwa. Zdaniem polityków Australia nie może sobie pozwolić na tak szybki rozwój, bo nie nadąża za tym rozbudowa infrastruktury. Stąd postulat, by napływ migracji ograniczyć o połowę. W polityczną debatę na ten temat włączył się biskup Joseph Gregg, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw migrantów i uchodźców. Zaznaczył on, że politycy nie doceniają pozytywnego wpływu migrantów, a przy tym zapominają o kryzysie demograficznym, który wymusza import rąk do pracy. Za opóźnienia w rozbudowie infrastruktury są natomiast odpowiedzialne władze i to one, a nie migranci, powinny ponosić za to odpowiedzialność, podkreślił biskup Gregg.
12 dużych pielgrzymek pieszych przybędzie dziś na Jasną Górę. Wejścia poszczególnych grup rozpoczęły się już od godziny 7 i potrwają do wieczora. Najwcześniej dotarły pielgrzymki, które należą do najdłuższych w Polsce. Przyszły grupy m.in. z Łukęcina, Świnoujścia, Koszalina, Kołobrzegu i Szczecina.
W pielgrzymkach jak zwykle dominuje młodzież, ale nie brakuje też osób starszych, nawet w podeszłym wieku, oraz rodzin z dziećmi.
Czasami jest kryzys, no na przykład czasami bolą nogi, jak jest gorąco, to już się nie chce iść, już by się chciało iść do sanitarki i jechać, ale to tak nie trzeba się tym przejmować i iść dalej do przodu. Śpiewam, próbuję nie myśleć o tym.
W grupach podążają nie tylko wierni w pełni sił, ale także niepełnosprawni. Pątnicy na wózkach czy okulach.
Jestem nietypowym pielgrzymem, bo mam odciski na rękach, nie na nogach jak wszyscy. Ja chyba tym się różnię. No może szybciej idę, bo na czterech.
Do sanktuarium przyszła dziś jedna z największych w Polsce, piesza pielgrzymka radomska. Dotarła też bogata w historię grupa Kaliska oraz młoda pielgrzymka z Wranowa na Słowacji. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
W kinach Nowego Jorku i Los Angeles odbywa się dziś premiera filmu Labirynt. Opowiada on o Marianie Kołodzieju i jego ekspozycji rysunków na temat gehenny obozowej i heroicznej postawy świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
38-minutowy film dokumentalny Schmidtów zostanie przedstawiony w ramach tegorocznych pokazów DokuWeeks, a stamtąd już prosta droga do oscarowych nominacji, uważają filmoznawcy. Film powstał w zeszłym roku, został ukończony tuż przed śmiercią artysty. Jego autorami są Ron Schmidt i jego syn Jason. Obydwaj pochodzą z rodziny o bogatych tradycjach filmowych. Ron Schmidt po śmierci żony wstąpił do jezuitów i dalej tworzy filmy dokumentalne, ale już jako zakonnik. Ekspozycja klisze pamięci Labirynty, o których opowiada film, na co dzień znajdują się we franciszkańskim Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia. Jej głównymi bohaterami są świętej pamięci Marian Kołodziej i święty Maksymilian Maria Kolbe, którego jutro przypada 69. rocznica śmierci. Dla Radia Watykańskiego ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.